Polska inwestuje najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Chodzi o wykorzystanie środków z najnowszej unijnej perspektywy. Poinformował o tym na konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki.
W przeciągu roku wartość płatności dla Polski wyniosła blisko miliard euro, co daje nam pierwsze miejsce wśród krajów wspólnoty. Druga jest Portugalia, 700 milionów euro.
Polska jest dziś wzorem do naśladowania, podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju.
Wzorową dynamiką odznaczają się programy rządowe, natomiast jeśli chodzi o regiony, to urzędy marszałkowskie muszą jeszcze przyspieszyć, dodał.
Niemal dziesięciokrotnie wzrosła wartość środków unijnych w rozpoczętych naborach. Dzisiaj to jest 150 miliardów złotych, wzrost o 134 miliardy złotych, czyli w porównaniu do listopada 2015 roku. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, po roku i wzrost jest z 15 miliardów na 150. Tu jest to prawie połowa dostępnej dla Polski w ogóle alokacji. Korzystamy też z tych funduszy 40 razy szybciej niż do tej pory. Podpisaliśmy już umowy na 46,6 miliardów. Złotych z unijnego dofinansowania, a żeby nie być gołosłownym, powiedziałem 40 razy, na listopad były to umowy podpisane w wielkości 1 miliarda złotych. Dzisiaj 46 miliardów złotych w ciągu tych 11 miesięcy.
Rząd PO-PSL pozostawił program wydatkowania i inwestowania środków unijnych w bardzo słabym stopniu zaawansowania.
W listopadzie ubiegłego roku kontraktacja środków była na poziomie 0,3%. Dziś wynosi już blisko 20%. To wynik zmian, które przy kontraktowaniu unijnych środków wprowadził rząd PiS.
Przenosimy się do Starachowic. Pracownicy tamtejszego szpitala, którzy nie zaopiekowali się kobietą, która miała urodzić na podłodze jednej z sal martwe dziecko, zostaną zwolnieni.
Decyzję o rozwiązaniu umowy z ordynatorem, pielęgniarką oddziałową, lekarzami i położnymi będącymi wówczas na zmianie podjął dyrektor szpitala Grzegorz Fitas.
Szef starachowickiej placówki podczas zorganizowanej dziś konferencji prasowej przepraszał za zaistniałą sytuację. Jak mówił, personel nie był aż tak zajęty, by nie móc pomóc kobiecie.
Dobrze, że takie zachowania nie pozostają bezkarne, mówi dr Adam Sandauer, przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere.
Miejmy nadzieję, że jest to jaskółka, która jeszcze wiosny nie czyni, ale że jakieś zmiany nastąpią. No przecież skandal gonił skandal w naszym systemie ochrony zdrowia. Media dużo o tym mówiły, a zazwyczaj żadnych większych zmian nie było. Przez wiele lat lekarze zarządzali systemem ochrony zdrowia. No i pytanie jest, czy zazwyczaj to, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o prawo, jest robione w kierunku środowiska lekarskiego, czy w kierunku pacjentów. Wojskiem nie zarządza żołnierz generał, tylko mamy ministra Macierewicza, który jest cywilem. Żołnierz może mieć zupełnie inne predyspozycje, inne cele niż ma cywil. Trzeba się zastanowić, czy raczej obywatel, pacjent nie powinien być tym, który zarządza systemem ochrony zdrowia, a nie lekarz.
Kontrolę w szpitalu zakończył już wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa. Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura i świętokrzyski NFZ.
Sprawa dotycząca kobiety w 8 miesiącu ciąży, która zgłosiła się do szpitala w Starachowicach po tym, jak przestała czuć ruchy dziecka. Gdy rozpoczął się poród, pozostawiono ją bez opieki. Dziecko, które urodziła na podłodze jednej sal, nie żyło.
Ponad 70% Polaków uważa, że w razie agresji na państwa bałtyckie Polska powinna pomóc sojusznikom. Tak wynika z sondażu Ibris na temat obronności, do którego dotarł jeden z dzienników.
Gdyby atak wymierzony był w Polskę, 30% badanych natychmiast zgłosiłoby się do walki w formacjach wojskowych, paramilitarnych lub sanitarnych. Natomiast 11% czekałoby na powołanie do wojska.
Wysoki odsetek Polaków gotowych do walki wynika z postaw patriotycznych. Ocenia profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej. Innym z czynników jest świadomość, że bezpieczeństwo naszego kraju jest elementem bezpieczeństwa państw sojuszniczych, dodaje.
To jest dobry sygnał, mianowicie to oznacza, że wielu Polaków zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo naszego kraju jest jakby elementem bezpieczeństwa całego regionu. I w związku z tym, gdyby doszło do zagrożenia dla państw bałtyckich, no to to będzie skutkowało oczywiście destabilizacją całego regionu, a w związku z tym będzie też zagrażało naszemu bezpieczeństwu, naszych granic. A więc w tym wypadku, no tutaj wygląda tak, jakby było trochę lepiej niż w znanym powiedzeniu, że mądry Polak po szkodzie. Wyraźnie widać, że chcemy być mądrzy przed szkodą. Trzeba bronić się po prostu tej stabilizacji, którą osiągnęliśmy w Europie Środkowej, pozbywszy się wpływów rosyjskich, no jak najbardziej.
Jak wskazuje Gazeta Respondentów, zapytano również o to, co byliby w stanie poświęcić dla Polski. Zdecydowana większość, bo aż 87%, poświęciłoby pewne kwoty pieniężne, ale 44% nie wahałoby się przed poświęceniem życia lub zdrowia.
NIK skrytykował administrację publiczną za niedostosowanie polskiej gospodarki do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego.
Chodzi o lata 2008-2015. Według Izby nie przygotowano warunków prawnych. Zaniechania doprowadziły do 3-letniego opóźnienia we wprowadzeniu regulacji unijnych w tym zakresie.
Zgodnie z unijnym pakietem Polska do 2020 roku ma ograniczyć emisję CO2 o 20%. Ponadto zwiększyć efektywność energetyczną o 20%, a także zwiększyć udział OZE w ogólnym miksie energetycznym do 15%.
Według kontrolerów ówczesny resort środowiska niewłaściwie zorganizował dostosowanie wymogów pakietu w Polsce, mówi Dominika Tarczyńska, rzecznik NIK.
NIK oceniła negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania gospodarki do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego. Regulacje prawne związane z emisją gazów cieplarnianych wprowadzono z niemal 3-letnim opóźnieniem, a część aktów wykonawczych nie zostało wydanych do zakończenia kontroli. Nie stworzono mechanizmów wsparcia, na przykład rekompensaty dla przedsiębiorców działających w sektorach powodujących emisję gazów. Przez zaniedbanie zarówno ministra środowiska, jak i gospodarki przedsiębiorcy prowadzili swoją działalność w niepewnych warunkach i bez bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Izba zarekomendowała m.in. stworzenie przez resort środowiska we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Energetyki spójnego systemu monitorowania. Chodzi o wpływ rozwiązań zawartych w pakiecie na sytuację poszczególnych sektorów i podsektorów w gospodarce.
Ma to umożliwić m.in. rzetelną ocenę konsekwencji wynikających z pakietu dla polskiej gospodarki. Oprócz resortów Izba skontrolowała 14 spółek.
Co najmniej 29 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w starciach między milicjami w mieście Galkayo w środkowej Somalii, poinformowali przedstawiciele obu walczących ze sobą stron. Według źródeł medycznych liczba zabitych może sięgać nawet 50 osób.
Starcia wybuchły na tle sporu o planowanie budowy w Galkayo, mieście podzielonym pomiędzy dwie strony sporu, zauważa Reuters.
Obie milicje proponują polityczne wsparcie dla popieranego przez ONZ somalijskiego rządu z siedzibą w stolicy Mogadiszu. Starcia między nimi uwypuklają jednak słabą kontrolę, jaką sprawuje ona w tych regionach Somalii, pisze Reuters.
Wojna domowa trwa w Somalii od 25 lat. Do końca roku rząd ma przeprowadzić dwukrotnie już przesuwane wybory parlamentarne. Sytuację utrudnia zagrożenie ze strony islamistycznego ugrupowania Al-Shabaab.
Dżihadyści z Al-Shabaab walczą o narzucenie w Somalii surowej wersji islamu. Ugrupowanie wciąż przeprowadza krwawe ataki w wielu rejonach Somalii.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.